I zgodnie z obietnicą do studia wrócił Antoni Opaliński z przeglądem prasy.
Dzień dobry Państwu, 8.01. Tygodnik w sieci znalazł się wreszcie w kioskach, bo jakoś ciężko go było w ostatnich dniach znaleźć. Jest między innymi tutaj wywiad z Jackiem Sariusz-Wolskim, wieloletnim deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Totalna opozycja wywołała sankcje wobec Polski. Aż tak, pytają się Jacek i Michał Karnoscy, aż tak, gdyby nasza totalna opozycja nie donosiła, gdyby nie domagała się, suflowała, żebrała, błagała, prosiła, nadzorowała, dyrygowała, gdyby nie Donald Tusk, to w ogóle byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali, bo żadnej akcji przeciw Polsce by nie było. Wobec dużego kraju, jakim jest Polska, takich rzeczy się nie robi. A jeśli już, to tylko za przyzwoleniem głównego nurtu jego sceny politycznej. Nasza obecna opozycja nie tylko takie przyzwolenie dała, lecz sama tę akcję wymusiła i wywołała. Dlatego można ją nazwać targowicą. Jako insider znam instytucje unijne od środka, nie o wszystkich źródłach mojej wiedzy mogę mówić. Ale wiem, naprawdę wiem, że to, co zostało zrobione, było na wyraźną prośbę i zamówienie totalnej opozycji. Powtarzam, na zamówienie. Tyle Jacek Sariusz-Wolski. Nasz dziennik, nie, to może za chwilę. Dziennik, Gazeta Prawna, Sprawy Międzynarodowe. Artykuł Bartłomienia Niedzińskiego. Gibraltar, zagrożeniem dla porozumienia. Hiszpania chce wykorzystać sytuację, by wymusić na Wielkiej Brytanii rozmowy o przyszłości spornego terytorium. Zwłaszcza, że w Gibraltarze też było oczywiście referendum brexitowe, tak jak w całej Wielkiej Brytanii, i za pozostaniem w Unii opowiedziało się niemal 96% mieszkańców Gibraltaru. Nie ma ich zbyt wielu, ale tak czy inaczej rząd premiera Rajoya chce wykorzystać sytuację, żeby poruszyć na forum międzynarodowym sprawę brytyjskiej kolonii na Półwyspie Iberyjskim, a wydawało się, że takie sprawy już nie wrócą, a jednak wracają. Publicysta podkreśla, że oczywiście hiszpański rząd chce w ten sposób też trochę uciec od kłopotów wewnętrznych związanych z separatystycznymi nastrojami. Jeden kraj, dwa systemy, jedno rozczarowanie. 20 lat temu Chiny przejęły zwierzchnictwo nad Hongkongiem. O tym, czego jego mieszkańcy się wówczas obawiali i czym się niepokoją, dzisiaj opowiada profesor Mga Ngoc, politolog z Uniwersytetu w Hongkongu. To jest wywiad również Bartłomienia Niedzińskiego. Chińczycy z kontynentu akceptują wszechwładzę partii w zamian za wzrost dochodu narodowego. W Hongkongu nie ma takiego podejścia, pyta dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, to jest również Bartłomiej Niedziński. Bardzo niewielka część mogłaby to przyjąć. Sondaże pokazują mentalne rozchodzenie się Hongkongu i Chin, zwłaszcza wśród młodych. Pierwszym powodem jest tożsamość. Nie uważają się za Chińczyków, ale za Hongkończyków. Druga sprawa to wartości. Dla mieszkańców Hongkongu ważne są wolność, demokracja, wolny rynek. Wiedzą, że ich gospodarka jest zależna od chińskiej, ale to nie powoduje, że mają pozytywne nastawienie do rządu Chińskiej Republiki Ludowej. Z drugiej strony naukowiec też twierdzi, że w młodszym pokoleniu jest tendencja do idealizowania czasów kolonialnych, które wcale nie były takie ciekawe. Hanna Shen, która co jakiś czas rozmawia z nami o sprawach dalekowschodnich, mówi, że na Tajwanie też jest taka tożsamość. Bardziej wielu mieszkańców z młodego pokolenia uważa się za Tajwańczyków niż za Chińczyków. Być może tutaj zachodzi podobny proces. Wracamy do tygodników. W tygodniku do rzeczy, tak trochę wczoraj żeśmy przeszli do porządku dziennego nad tym cyklem artykułów, które podsumowują ten rok, a równocześnie autorzy zastanawiają się, co będzie dalej z rządem dobrej zmiany i co zamierza Jarosław Kaczyński. Tutaj wśród tych artykułów szczególnie wyróżnia się wypowiedź profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Déjà vu, to co się dzisiaj w Polsce i wokół niej dzieje, nie jest w zasadzie niczym nowym. Przeszliśmy już to w latach 2005-2007, choć w łagodniejszej formie. Nie można też więc nawet powstrzymać się od pewnego rodzaju poczucia znudzenia, mimo że czasy są burzliwe. Profesor pisze tutaj, o co chodzi w całej tej sprawie wokół konfliktu między polskim rządem a Komisją Europejską. Można powiedzieć, że gra toczy się o suwerenność, o to, do kogo ostatecznie należy prawo podejmowania decyzji w sprawach zasadniczych w Polsce. Przegranie tej walki oznaczać będzie degradację Polski do rangi unijnego protektoratu, w którym ktoś inny będzie decydował o naszym ustroju i naszym składzie ludnościowym. To, co dokonuje się w Polsce, to głęboka zmiana, która jest postrzegana jako rebelia przeciw Unii. I rzeczywiście, chodzi o to, jak rozumiemy demokrację, ale bynajmniej nie o podział władzy czy o prawa mniejszości, nie o rzekomo łamane prawa kobiet, którym pozwala się na wcześniejsze od mężczyzn przechodzenie na emeryturę, lecz o aksjologiczne fundamenty ładu politycznego. Profesor pisze dalej, wynik tego starcia jest trudny do przewidzenia, siły są nierówne, ale duch buntu krąży po Europie. Naprawdę bym polecał artykuł profesora Zdzisława Krasnodębskiego. I w tygodniku do rzeczy jest jeszcze jedna z najbardziej poruszających chyba publikacji w polskich mediach, nie tylko w tym tygodniu. To jest artykuł pana Mateusza Maranowskiego Granice człowieczeństwa. Autor opisuje swoją własną historię, swojego dziecka, które urodziło się w 23 tygodniu ciąży i o tym, jak razem ze swoją żoną stoczyli walkę, cały czas toczą o życie tego dziecka, o to, żeby przeżyło, żeby mogło żyć godnie. I tu jest na tym tle opis, jak wygląda sprawa takich dzieci, jak urodzą się w Polsce, a wszystko jest na tle tej Polski, w którym idzie czarny marsz. W wielu dyskusjach między mną a feministkami, które prowadziłem na forach, w pracy czy na ulicach w czasie protestu, wciąż słyszę ten sam argument. A co jeśli tobie miałoby urodzić się niepełnosprawne dziecko? Uśmiecham się wtedy w głębi duszy, bo wiem, że za kilka sekund zobaczę twarz skonfundowanej pani. Ale artykuł jest nie tylko zabawny, ale jest przede wszystkim bardzo wzruszający i może w tym kontekście przejdę do naszego dziennika Życie w rękach Sejmu. Obrona życia. Biskupi wzywają parlamentarzystów do pracy nad inicjatywą obywatelską Zatrzymaj aborcję. Wyeliminowanie z prawa przesłanki, która pozwala na mordowanie dzieci podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność, powinno być polską racją stanu. W wydanym wczoraj słowie na niedzielę Świętej Rodziny Kochać nie zabijać, prezydium konferencji episkopatu eugeniczne zapisy nazywa wprost, to jest niemoralne w prawo, pisze Małgorzata Bochenek. I jeszcze na zakończenie wróćmy znów do międzynarodowych portali, które cały czas podsumowują rok. Korean Herald pisze o ekonomicznych trendach, które wynika z analizy Hyundai Research Institute, czyli korporacyjnego instytutu jednej z wielkich koreańskich firm. Jakie będą trendy ekonomiczne w przyszłym roku? Wzrost gospodarczy będzie trwać, ale przede wszystkim dzięki temu, że będą spadać koszty pracy. Wielonarodowe korporacje będą przenosić swoje miejsca pracy z odległych krajów do swoich krajów macierzystych. Także dzięki temu, że rządy będą robić wszystko, żeby obniżyć im podatki i obniżać koszty pracy. Jest też w tym artykule mowa o tym, czego Koreańczycy spodziewają się po rezerwie federalnej. A w kontekście tego, o czym mówił pan Franciszek...
I czego spodziewają się po rezerwie federalnej?
Spodziewają się po rezerwie federalnej, że przynajmniej 3 razy podwyższy stopy procentowe.
O.
Na stronach telewizji Al Jazeera jest artykuł Od Trumpa do Jerozolimy. To był rok 2017 i tutaj są wymienione te najważniejsze wydarzenia międzynarodowe, ponieważ to jest Al Jazeera, więc jest to nieeuropejski punkt widzenia. Jest tutaj mowa między innymi o tym, co się dzieje w Afryce, w Gambii, w Zimbabwe, ale oczywiście przede wszystkim w krajach arabskich, o tej koalicji z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrainu i Egiptu przeciwko Katarowi, którego te kraje z nim zrywają stosunki i oskarżają, że on jest takim eksponentem interesów irańskich, czyli perskich na Półwyspie Arabskim i że wspiera terroryzm, o tym, co się dzieje wewnątrz Arabii Saudyjskiej, o polityce tego nowego następcy tronu, Mohameda bin Salmana, który usiłuje z jednej strony pokazać światu bardziej liberalną twarz reżimu, a robi to w ten sposób, że aresztuje część swojej dalszej rodziny, czyli różni książęta, ministrowie siedzą w więzieniu za korupcję. Oczywiście jest o tym, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, czyli o katastrofie grupy ludnościowej znanej jako Rohingya w dalekiej Birmie, która to grupa jest grupą muzułmańską prześladowaną przez buddyjski w dużym stopniu reżim birmański. No i oczywiście o tym, jakie echa wzbudziła sprawa przeniesienia amerykańskiej ambasady, czyli ostatecznego uznania Jerozolimy za stolicę państwa Izrael.
A niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, najbogatsi ludzie bogacą się w wielkim tempie. O 23% 500 najbogatszych ludzi na świecie zwiększyło swój majątek. 100 miliardów dolarów na tyle majątek właściciela Amazonu na tyle jest oceniany. 91 miliardów dolarów ma twórca Microsoftu, a 85 miliardów dolarów trzeci na tej liście Warren Buffett. Tak to jest na tym świecie. Antoni Opaliński wróci do studia jeszcze w dzisiejszym poranku na zegarze godzina 8:10.